politycznie, a zdecydowanie. Razem obaliliśmy reżim Orbana, razem wyzwoliliśmy Węgry, odzyskaliśmy naszą ojczyznę.
Felszabadítottuk Magyarországot, visszavettük a hazánkat.
Kedves barátaim, választási eredmény.
Przyjaciele, wynik wyborów, choć nie ostateczny, jest jasny, a dla nas bolesny. Nie dano nam możliwości rządzenia. Pogratulowałem zwycięskiej partii. Przyznał się do pierwszej od dawna porażki lider Fideszu, Viktor Orbán. Z Budapesztu, Tomasz Rzuchowski.
Do tego, jak może wyglądać teraz procedura przejmowania władzy, przejdziemy w TOK 360 po 12.20, a teraz wątek związany z polską polityką, no bo dwóch wysokich rangą działaczy Prawa i Sprawiedliwości ukrywa się na Węgrzech przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Śledczy chcą, aby stanęli przed sądem i odpowiedzieli za ustawianie konkursów i przyznawanie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, a mowa jest o przywłaszczeniu blisko 150 milionów złotych. By mogli trafić przed sąd, potrzebna jest decyzja polityczna w Budapeszcie, po której Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski nie będą już traktowani jako uchodźcy z prawem do azylu, a potem decyzję o ich przekazaniu Polsce może podjąć węgierski wymiar sprawiedliwości. Według premiera Donalda Tuska, jeśli chodzi o decyzję polityczną, to Peter Mozior podjął ją jeszcze przed wyborami, ale jak mówią kolejno prawnicy, szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis oraz partyjny kolega Ziobry i Romanowskiego, europoseł PiSu Jacek Ozdoba, formalności sądowe wymagają więcej czasu.
To sprawa jest jasna.
Nie musimy już niczego dodawać. Wcześniej rozmawiałem jeszcze przed wyborami. To mam nadzieję, że powiem tym dwóm panom witam w Polsce.
No, oczywiście to robi rząd, to jest decyzja rządowa, to jest decyzja premiera. No a jeżeli będzie konieczność wydania z jakiegoś kraju obywatela, no to już jest potrzebne orzeczenie sądu w tym zakresie.
Jako prawnik mogę powiedzieć, że Peter Madziar musi się opierać na prawie, które jest, i kwestia azylu to nie jest taka prosta rzecz, że to rząd po węgierski podejmie taką decyzję z dnia na dzień. No chyba, że Peter Madziar planuje łamanie prawa regularnie i nierespektowanie decyzji sądów.
Przyszły szef nowego węgierskiego rządu już wcześniej zapowiadał, że po zwycięstwie nie będzie udzielał schronienia zagranicznym przestępcom. Co więcej, Peter Madziar zapowiedział także, że pierwszą stolicą, którą odwiedzi po objęciu urzędu, będzie Warszawa. Donald Trump rozważa nowe ataki na Iran, a amerykańska armia dziś ma rozpocząć własną blokadę cieśniny Ormuz. To reakcja na brak porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem po weekendowych rozmowach w stolicy Pakistanu. Islamabad namawia do dalszych rozmów i łagodzenia napięć, ale obydwie strony konfliktu na razie nie zamierzają ustępować. Więcej na ten temat teraz Cezary Jaszczyk.
W czasie rozmów w Pakistanie Irańczycy mieli odrzucić wszystkie główne żądania Amerykanów, w tym odblokowanie cieśniny Ormuz, rezygnację ze wzbogacania uranu i koniec z finansowaniem Hamasu i Hezbollahu. Iran nie będzie miał broni jądrowej. Nie ma mowy, żeby ją zdobył. Oni nadal jej pragną i dali to jasno do zrozumienia. Iran nie będzie miał broni jądrowej. Utrzymuje Donald Trump i według amerykańskich mediów już zastanawia się nad zerwaniem wciąż obowiązującego zawieszenia broni. Do tego odpowiada amerykańską blokadą cieśniny Ormuz, która ma zacząć wchodzić w życie około 16 polskiego czasu. Chodzi o zatrzymywanie wszystkich statków korzystających z irańskich portów. Teheran stwierdził już, że będzie to nic innego jak akt piractwa. Nie dziwne, że potencjalna kolejna eskalacja konfliktu budzi obawy wśród światowych przywódców. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ostrzega przed gospodarczymi konsekwencjami wojny. Konsekwencje tej wojny będziemy odczuwać jeszcze długo, nawet po jej zakończeniu. W związku z tym przygotowujemy się również na to, że w dłuższej perspektywie będziemy świadkami znaczącego obciążenia niemieckiej gospodarki, a w konsekwencji również znaczącego obciążenia gospodarstw domowych. Brak porozumienia w Pakistanie i zapowiedź amerykańskiej blokady już spowodowały wzrost cen ropy. Eksperci nie wykluczają, że niebawem może sięgnąć nawet 150 dolarów za baryłkę. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Sytuacja na Bliskim Wschodzie to też jeden z tematów dnia. Wrócimy do niego po 12.30, a skoro o cenach ropy mowa, minister energii określił właśnie maksymalne ceny paliw na wtorek. I tak litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,12 zł, benzyny 98 6,70, oleju napędowego 7,58 zł. Sąd w Londynie ma dziś podjąć decyzję w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Prawnik Kuczmierowskiego już zapowiedział, że niezależnie od orzeczenia sądu strony będą się od niego odwoływać, a to oznacza, że były bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego raczej nieprędko pojawi się w Polsce. Tymczasem bliskie związki Michała Kuczmierowskiego z byłym premierem są tematem komentowanym w Sejmie. Jest tam reporter TOK FM Maciej Kluczka.
Dzień dobry.
Powiedz, co mówią o Kuczmierowskim politycy Prawa i Sprawiedliwości.
Chociażby poseł Przemysław Czarnek niechętnie w ogóle odnosi się do sprawy.
Zarzuty mają być rozpatrzone przez niezależny sąd. Nie jestem sądem w Londynie, który będzie rozpatrywał sprawę pana Kuczmierowskiego. Możemy się odnieść po rozstrzygnięciu i po uzasadnieniu.
A już więcej na ten temat miał do powiedzenia inny poseł PiSu, Szymon Szynkowski-Welsenk, który twierdzi, że choć jego zdaniem Kuczmierowski jako były urzędnik związany z Prawem i Sprawiedliwością nie może liczyć na sprawiedliwe traktowanie, to mimo wszystko powinien wrócić do Polski i nie uciekać przed odpowiedzialnością.
Ja uważam, że trzeba stawać tutaj na miejscu i bronić swoich racji. Nawet w warunkach takich, które są nie fair ze strony prokuratury i w których nie możemy liczyć na niezależny proces. No, każdy indywidualnie to ocenia, ale moja ocena jest taka, że nawet jak na boisku publiczność jest przeciwko nam, sędzia sędziuje w sposób niesprawiedliwy, a boisko jest nierówne, trzeba grać o zwycięstwo.
Macieju, a dlaczego Michałem Kuczmierowskim interesuje się polski wymiar sprawiedliwości?
Chodzi o poważne nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Przypomnę, że RARS powstał właśnie w czasach rządów PiSu i były współpracownik bliski Mateusza Morawieckiego, Michał Kuczmierowski, stanął na czele tej agencji. O tym wszystkim też przypomina Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
Czekam na decyzję sądu londyńskiego. Na pewno by to ułatwiło wymiarowi sprawiedliwości rozwiązanie całego tego problemu, bo wszyscy wiemy, że przez RARS przepuszczano i ogromne środki bez przetargu dawano ludziom, którzy następnie wystawiali faktury często wielokrotnie wyższe, żeby następnie po prostu te pieniądze wyprowadzić, a korzystali i w czasie pandemii, i w czasie wojny w Ukrainie. No i wszystkie drogi prowadzą do premiera Morawieckiego, więc kluczowy świadek, więc ważne, żeby był tutaj na miejscu w Polsce.
A sprawa ekstradycyjna Michała Kuczmierowskiego już się mocno przeciąga, bo w Londynie przecież jest już od niemal 2 lat, bo wtedy tam właśnie został zatrzymany na podstawie wydanego za nim europejskim nakazem aresztowania.
Maciej Kluczka z Sejmu, dziękuję Ci bardzo. Związek Powiatów Polskich zapowiada kolejny protest w obronie szpitali powiatowych. Jednocześnie samorządowcy sprzeciwiają się propozycjom Ministerstwa Zdrowia, które dotyczą wsparcia placówek z największym zadłużeniem. Szymon Kępka.
Samorządowcy mówią o proteście, ale nawet protest nie zastąpi rozmowy, a tej według samorządowców zabrakło, bo minister zdrowia na komisji wspólnej nie było, komentuje Andrzej Płonka, prezes Związku Powiatów Polskich.
Trzeba się przygotować, że mogą przyjść na tyle trudne czasy, że te szpitale się zaczną przewracać. Nie wiemy, jaka jest działalność w danych oddziałach i jaka będzie płatność tych usług, no bo jak my się pozbędziemy tych jeszcze dochodowych oddziałów, no to będzie deficyt. A będzie deficyt, no to się znowu zaczniemy mnożyć. Przecież do niedawna zadłużenie w szpitalach było ile? 10-12 miliardów. Dzisiaj mamy 30.
Jednym z pomysłów na rozwiązanie trudności finansowych szpitali jest konsolidacja. Ma na to pójść ponad 1 miliard złotych z Funduszu Medycznego, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
Możemy zaoferować dla tych, którzy myślą o współpracy, o konsolidacji, o przeprofilowywaniu swoich działalności, możemy zaoferować tak duże środki finansowe.
Nabór do konkursu na dofinansowania dla szpitali kończy się w październiku, czyli realne pieniądze na konsolidację to perspektywa co najmniej przyszłego roku. Samorządowcy mówią też o brakach kadrowych, dodaje Andrzej Płonka.
I nikt nie chce z nami rozmawiać, co z tym zrobić, mając taką ilość lekarzy, jaką mamy. Jak to pytanie pani minister zadaliśmy, to utrzymałem odpowiedź, że tutaj nie widać, że lekarzy mamy dość w Polsce. No to ja się pytam, czy wiedzą, jak jest na prowincji, bo być może w Warszawie jest dość. U nas tego nie ma.
Wstępnie protest w obronie szpitali powiatowych ma odbyć się nie wcześniej niż w przyszłym tygodniu. Szymon Kępka, TOK FM.
Do połowy roku bez zmian, a co dalej, to już zależy od wpływu konfliktu na Bliskim Wschodzie na ceny. Taki scenariusz dla stóp procentowych rysuje w TOK FM członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. W kwietniu Rada utrzymała je bez zmian właśnie ze względu na niepewność inflacyjną, która jest spora, mówił Kotecki w rozmowie z Maciejem Głogowskim.
Sytuacja rzeczywiście chyba będzie nas zmuszała do tego, żebyśmy bacznie obserwowali sytuację, rozwój sytuacji, ale nie podejmowali decyzji, bo tutaj w takiej sytuacji, jaką mamy, o szoku powodziowym teraz mówię, wywołanym wojną w Zatoce Perskiej. No tutaj Rada Polityki Pieniężnej, polityka pieniężna jest bezradna, właściwie nie może nic z tym zrobić. No nie wpłyniemy na ceny ropy podwyżkami albo obniżkami stóp procentowych.
W 2026 roku zmieni się poziom stóp procentowych w pana opinii. Teraz pytam o pana opinię Ludwika Koteckiego.
Uważam, że co najmniej do lipca będziemy w takim trybie obserwowania, oczekiwania. Zobaczymy, jak się to wszystko będzie rozwijało, w jakiej sytuacji się znajdziemy w lipcu, czyli w momencie, kiedy będzie nowa projekcja inflacyjna. I pewnie ona troszeczkę więcej nam powie o wpływie tego konfliktu na perspektywy inflacji na kolejne 2 lata i wtedy będziemy podejmować jakby kolejne decyzje. Myślę, że trzeba powiedzieć, że jeżeli by były oznaki, przesłanki, że inflacja nam wymknie się z celu, no to tutaj ta Rada moim zdaniem nie zawaha się, to znaczy do ewentualnego podwyższenia stóp procentowych. Na razie tego nie widzimy.
A to wszystko oznacza, że dalszej ulgi dla kredytobiorców na razie nie będzie i raty kredytów doszły do docelowego na razie poziomu, a w przypadku podwyżek stóp kredytobiorcy musieliby się liczyć z podwyżkami rat, choć zarówno członek Rady Polityki Pieniężnej, jak i ekonomiści mówią, że w tym momencie jest to mało prawdopodobne. Grupa referendalna w Bytomiu zebrała ponad 12 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz samorządowych miasta. Kartony z listami poparcia zostały przekazane komisarzowi wyborczemu w Katowicach. Komisarz musi teraz sprawdzić, czy wszystko na tych listach w papierach się zgadza. Ma na to 30 dni, mówi pełnomocnik Komitetu Referendalnego Mariusz Tazbir.
A jak pan ocenia nastrój w Bytomiu? Czy jest takie poruszenie, żeby rzeczywiście zmienić władzę? No bo zbieraliście te podpisy na ulicy, więc można jakby sondować. Czy ludzie chętnie podpisywali?
Tak, bardzo chętnie. Właśnie to nas cieszy i mnie osobiście także, bo się nie spodziewałem nawet. Nie było żadnych ataków i takiego jakby, że referendum jest niepotrzebne. Wręcz przeciwnie, właśnie bardzo wiele osób się podpisało i wiele osób starszych by się więcej, ile podpisało, tylko że wiele osób nie chce podawać numeru PESEL. Zauważyliśmy, zwłaszcza w przypadku starszych osób.
Dlaczego domagają się państwo odwołania władzy?
No przede wszystkim, wie pan, jest to moment, czas, kiedy no, widać wyraźnie, że w mieście nic nie dzieje. Jest po prostu brak pomysłu na rozwój tego miasta Bytomia, zwłaszcza jako miasta poprzemysłowego. Pogarszanie się tkanki miejskiej w Bytomiu. Widać, że jest zapaść po prostu. Brak remontów, kamienic, ulic, dróg. Teraz to prawda, prezydent się i władze miasta się odzywają, że teraz nagle wszystko trzeba remontować, ale to jest, jak widać, chyba po kłosie ogłoszenia referendum, co nawet mnie cieszy, prawda, bo gdyby to te referendum przyniosło choćby taki skutek, że nagle tu będą jakieś zmiany, że nagle wszystko się, wie pan, poprawi, no to i tak jest świetna praca wykonana z naszej strony, bo przyczynimy się do czegoś pozytywnego w tym mieście.
Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, to termin referendum w sprawie odwołania Rady Miasta i prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza przypadłby na czerwiec. Po sąsiedzku w Chorzowie grupa mieszkańców chce odwołania prezydenta Szymona Michałka. Inicjatorzy tego referendum poinformowali, że są już bliscy zebrania wymaganej liczby podpisów. W ciągu 3 lat w Polsce ma powstać co najmniej 30 tysięcy mieszkań na wynajem. Wszystko w ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych z udziałem samorządów i Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ma to być szansa na własne M dla tych, którzy znaleźli się w tak zwanej luce czynszowej, czyli osób, których nie stać na kredyt, a nie łapią się na mieszkanie socjalne. Zmiany są potrzebne, bo samorządy, jak się okazuje, nie zawsze radzą sobie z mieszkalnictwem społecznym. Błażej Kulesza.
Polska plasuje się w czołówce państw z najwyższą luką czynszową w Europie, mówi Adam Czerniak, wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości.
W luce czynszowej w skali całego kraju jest obecnie około 4 milionów gospodarstw domowych.
Zasypać lukę mają społeczne inicjatywy mieszkaniowe. 38 z nich współpracuje z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Plany są ambitne. Do 2029 roku ma powstać 30 tysięcy mieszkań na wynajem, mówi szef KZN-u Łukasz Bałajewicz.
W tym roku planujemy do oddania łącznie 4 tysiące mieszkań w formule społecznych inicjatyw mieszkaniowych.
Ci, którzy korzystają z zasobu, chociażby komunalnego, przyznają, że gminy często zapominają o swojej własności.
W budynku nie zrobiono centralnego ogrzewania.
Jak opowiadają mi lokatorzy jednej z kamienic komunalnych w Warszawie, wiele zależy od nich samych. Jak mówi Rafał Stępnik, czasem to po prostu droga przez mękę.
Ludziom się też tak wydaje, dali patologii mieszkania w centrum miasta.
Eksperci nie mają wątpliwości. Samorządy nie radzą sobie z budownictwem społecznym, mówi dr Michał Długosz, prawnik z Uniwersytetu Merito.
Samorządy terytorialne nie mają środków na realizację zadań związanych z mieszkalnictwem. Tych środków w ogóle nie ma w Polsce na realizację tego zadania.
Tylko Warszawa ma do zaoferowania ponad 80 tysięcy różnego rodzaju mieszkań społecznych. Kolejka chętnych jednak, jak przekonuje Marek Goluch, dyrektor Biura Polityki Lokalowej w Warszawie, nie maleje.
Niektórzy czekają
mieszkają pół roku, a inni w zależności od tego, jaki jest zasób, do 2-3-4 lat.
Uszczelnienie systemu szykuje rząd, tłumaczy Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii.
Chcielibyśmy mieć pewność, że nie mieszkają tam osoby, które mają na terenie gminy albo gminy pobliskiej inne mieszkanie.
Zmiany w zakresie mieszkań społecznych miałyby wejść w życie jeszcze w tym roku. Błażej Kulesza, TOK FM.
W tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę informacje i Krzysztof Chorwat, a potem wrócimy do sytuacji na Węgrzech i do pytania, co teraz? Jak będzie wyglądał proces przekazywania władzy?
Autopromocja.
Nauka jest jak miłość, jest wszędzie wokół nas. Nazywam się Adam Mirek i w TOK FM podzielę się z wami miłością do nauki. Pokażę wam, że z odkrywania niezwykłych zjawisk w zwykłej codzienności możecie czerpać masę radości i frajdy, a nawet zakochać się w nauce.
Nowa audycja w TOK FM.
Z nauką po imieniu. Adam Mirek, zapraszam w każdą środę po 10.40.
Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Szukasz części do auta? Na Allegro to proste. Wpisz numer VIN, a dobierarka pokaże dopasowane części, opony i felgi. Porównaj ceny i wybierz dokładnie to, czego potrzebujesz. Jak motoryzacja, to Allegro.
Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko wypasione 2%, złoty 79 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 26,99 za opakowanie z Kaufland Card, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Jeszcze 5 godzin siedzenia w biurze? To wyobraź sobie, że ból nie pozwala ci siedzieć. A hemoroidy przytrafiają się milionom Polaków. Wybierz Proctoglyvenol w granatowym opakowaniu, który leczy hemoroidy. Lek Proctoglyvenol działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Szybko usuwa przykre odczucia i leczy uszkodzone naczynia żylne hemoroidów. Lek Proctoglyvenol. Odzyska i komfort siedzenia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Proctoglyvenol, krem do odbytniczy oraz czopki. 1 gram kremu do odbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Wskazanie miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Podmiot odpowiedzialny Recordati Island Limited.
Krajowy system e-faktur to rewolucja w fakturach. Na szczęście mój księgowy z Infaktu przygotował mnie na to wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
Tyle kotów kocha Whiskas. Koty tygryski? Koty marudy? Koty, które mają obsesję na punkcie ptaków? Koty, które uwielbiają zabawę w kartonie? Koty, które kradną twoje skarpetki? I ten jeden kot, który zawsze odpowiada. 9 na 10 kotów kocha nowy Whiskas. Zaufaj mruczeniu. Wypróbuj najlepszy Whiskas w historii.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Po wczorajszych wyborach parlamentarnych na Węgrzech i przegranej Viktora Orbana, cypryjska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej zapowiedziała, że chce jak najszybciej powrócić do tematu odblokowania unijnej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro dla Ukrainy i 20 pakietu sankcji na Rosję. Oba pakiety zostały zablokowane przez węgierskiego premiera Viktora Orbana, chociaż do blokowania sankcji na Rosję przyłączył się także premier Słowacji, Robert Fico. Są już maksymalne stawki paliw na jutro. Decyzją ministra energii za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,12 zł, za benzynę 98 6,70, a za olej napędowy nie najwyżej 7,58. Tymczasem niemiecka koalicja rządowa ogłosiła plan obniżenia podatku od paliw o 17 eurocentów za litr. Nadzwyczajne rozwiązanie ma obowiązywać przez 2 miesiące. O swoich planach chadecka CDU i socjaldemokratyczna SPD poinformowały we wspólnym oświadczeniu po trwających przez weekend negocjacjach nad jeziorem Tegel w Berlinie.
12.22, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Ilona Gizińska, Zespół Europy Środkowej w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Głośne były ulice Budapesztu wczoraj późnym wieczorem, w nocy do rana, bo było świętowanie. Partia TISA, główna siła opozycyjna na Węgrzech, z Péterem Modziorem na czele, zwyciężyła w wyborach parlamentarnych. Zdobyła, jak się okazuje, większość konstytucyjną, na co też wpływ miała ordynacja wyborcza przygotowana przez partię Fidesz Viktora Orbana. Niemniej wybory się skończyły, kampania wyborcza się skończyła. Co dalej technicznie? Jak teraz będzie wyglądało przekazanie władzy?
Technicznie mamy teraz okres 30 dni. To jest taki okres określony przez konstytucję, który jest czasem transferu władzy i czasem, kiedy technicznie również władzę sprawuje cały czas dotychczasowy rząd. Jest to oczywiście tak z legitymizacji takiej niepolitycznej, tylko powiedzmy, jest to po to, żeby przekazać tę władzę, i musimy poczekać, aż nowy parlament zostanie zaprzysiężony, co nastąpi dopiero wtedy, kiedy jego szefa wskaże prezydent.
I tutaj wiadomo, kto może zostać szefem parlamentu?
Zwyczajowo wskazywany jest lider zwycięskiego ugrupowania, czyli w tym wypadku byłaby to TISA. Zresztą wczoraj w trakcie swojego wystąpienia i jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem wyników Péter Madziar zaapelował do prezydenta Tamasza Sulyoka, żeby powierzył mu misję stworzenia rządu jak najszybciej i potem zrezygnował ze stanowiska.
Prezydent rezygnuje ze stanowiska?
Może to zrobić oczywiście, ale byłaby to na pewno pożądana sytuacja dla TISY, chociaż trzeba pamiętać, że też w węgierskim systemie prerogatywy prezydenta nie są tak mocne, również w porównaniu do systemu polskiego, i prezydent na przykład nie posiada prawa weta. Również nie jest tak, że wskazany kandydat na premiera będzie tym już ostatecznym, ponieważ dalej musi go przegłosować parlament, i to większością zwykłą, a nie kwalifikowaną. Także tutaj ten gest wskazania następcy jest w zasadzie wyłącznie symboliczny.
Państwo węgierskie odzwyczaiło się chyba od przekazywania władzy, biorąc pod uwagę 16 lat rządów Viktora Orbana, i zastanawiam się, czy te instytucje i procedury nie są zardzewiałe. Czy tutaj właśnie tak technicznie, formalnie wszystko pójdzie gładko?
Zastanawialiśmy się nad różnymi scenariuszami utrudnionego transferu władzy, zwłaszcza gdyby ten wynik był bardzo zbliżony i gdyby Fidesz mógł mieć nadzieję na przykład, że przedłużając ten transfer mógłby też gdzieś trochę tą narrację na swoją korzyść przeciągnąć, to znaczy podważać legitymizację władzy TISY, twierdząc, że doszło do jakiejś nieprawidłowości czy ingerencji zewnętrznej, chociażby ze strony Unii Europejskiej, bo takie sformułowania pojawiały się wcześniej. Natomiast i wtedy rzeczywiście byłoby szereg takich rozwiązań, na przykład ogłoszenie stanu wyjątkowego, co mogłoby spowodować przedłużenie tego transferu władzy, czy chociażby zwiększenie liczby ustaw, które wymagają 2/3, czy chociażby w takim skrajnym wariancie wybór nowego prezydenta, i w tej osobie zastanawiano się, czy to nie mógłby być Viktor Orban. Ale są to bardzo skrajne scenariusze i myślę, że w momencie, w którym jednak Fidesz uznał zwycięstwo TISY, mieliśmy gratulacje ze strony Viktora Orbana, i w momencie, kiedy ta przewaga jest naprawdę imponująca i nie pozostawiająca żadnych złudzeń, kto jest zwycięzcą tych wyborów, myślę, że tutaj pole manewru jest bardzo ograniczone.
No właśnie, wczoraj Viktor Orban przyznał, że Fidesz będzie w opozycji. Tutaj nie ma przeciągania liny, tutaj nie ma tych ryzyka, tych skrajnych scenariuszy, o których pani wspominała, ale powiedziała pani także o tym, że teraz następuje ten 30-dniowy okres przejściowy. Czy tu nie pojawia się takie okno możliwości, które może posłużyć Fideszowi na przykład do tuszowania niektórych spraw korupcyjnych, o które jest oskarżany?
Chyba już na tym etapie to ciężko jest cokolwiek tuszować. Wiele z tych spraw zostało już mocno dosyć naświetlonych w okresie kampanii, żeby też skompromitować obecne władze, więc oczywiście mogą się pojawić jakieś pomysły na jakieś przemieszczanie majątku i próbę jego ratowania spod zapowiedzianych konsekwencji, jaką jest konfiskata. Natomiast tutaj to będzie zależało przede wszystkim od kreatywności przedstawicieli obecnych władz i ciężko jest dokładnie naświetlić skalę takiego zjawiska.
A co zamierza zrobić Peter Modiar na samym początku? Czy podczas wczorajszego przemówienia, to oczywiście było przede wszystkim przemówienie zwycięzcy, przemówienie niesłużące może przedstawieniu merytorycznych planów, jednak czy Modiar wskazał jakieś kierunki działań na pierwsze dni po objęciu władzy?
Z jego pierwszych wystąpień wynika, że będzie skupiony przede wszystkim na rozliczeniu dawnych władz i na demontażu systemu Fideszu. Oczywiście jego program zawiera też dużo nowych pomysłów, ale zdaje się, że takim podstawowym celem na sam początek jest demontaż tych elementów systemu nieliberalnego. I myślę, że tutaj podstawowym krokiem będzie przede wszystkim ustanowienie nowej konstytucji i tak zwanych ustaw okołokonstytucyjnych, które są fundamentem działania państwa.
Bardzo dziękuję. Ilona Gzińska, Zespół Europy Środkowej w Ośrodku Studiów Wschodnich była z nami. Do Węgier będziemy jeszcze wracać w TOK 360. Po 13.30 będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda sytuacja sektora energetycznego Węgier, bardzo mocno uzależnionego od Rosji. Ale teraz zajmiemy się sytuacją na Bliskim Wschodzie po fiasku rozmów pokojowych między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Marcin Krzyżanowski, były konsul Rzeczpospolitej w Afganistanie, Uniwersytet Jagielloński, jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rozmawialiśmy ostatnio w zeszłym tygodniu jeszcze przed wstrzymaniem, ograniczeniem chyba bardziej działań zbrojnych w wojnie Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem i Libanem. Te rozmowy miały doprowadzić do ustabilizowania sytuacji i te rozmowy, które odbyły się w ostatni weekend w Pakistanie, w Islamabadzie, ale nie doprowadziły. Co się wydarzyło w trakcie tych negocjacji, które się odbywały w sobotę?
Najprawdopodobniej doszło do zmiany w ostatniej chwili, w trakcie rozmów właściwie, amerykańskiego stanowiska względem irańskiego programu nuklearnego. Takie sygnały płyną z Teheranu, z kolei z Waszyngtonu i Tel Awiwu. Słyszymy, że irańska strona nie wykazała wystarczającej elastyczności w negocjacjach. Co istotne, brak porozumienia nie zakończył tego dwutygodniowego zawieszenia broni, więc jest szansa, że obie strony jeszcze wznowią rozmowy, chociaż z dnia na dzień ta szansa maleje.
Szansą, prognostykiem tej szansy może być też to, że dość enigmatycznie chyba wypowiadają się po tych rozmowach zarówno przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, jak i Iranu. J.D. Vance mówił, że strona amerykańska była elastyczna, ale kilku punktów porozumienia Teheran nie zaakceptował. Z kolei szef irańskiego parlamentu mówi, że Stany Zjednoczone nie zdołały zdobyć zaufania Teheranu. Więc tylko teraz pytanie, co dalej? Czy te kilka dni, które zostało z tego dwutygodniowego zawieszenia broni, to jest wystarczająco długo, by doprowadzić do przedłużenia tej spokojnej relatywnie sytuacji?
Żeby doprowadzić do przedłużenia tego rozejmu, jak najbardziej tak, żeby osiągnąć jakieś porozumienie, które gwarantowałoby dłuższy pokój, obawiam się, że nie. Wystarczy spojrzeć wstecz na umowę nuklearną z Iranem, czyli na JCPOA. Ta umowa była negocjowana kilka lat, a finałowy etap trwał prawie rok.
No i co dalej? Pyta dziennik New York Times i redakcja tej amerykańskiej gazety wskazuje na dwie opcje. Trudne do przyjęcia zresztą przez amerykańską administrację chyba. Długie, mozolne rozmowy z Teheranem, o których pan mówi, albo kontynuowanie wojny. No i perspektywa długoterminowej walki o kontrolę nad cieśniną Ormus. To są faktycznie jedynie dwie opcje, czy jest jeszcze może jakaś trzecia?
W tym momencie to w jedyne dwie relatywnie realistyczne opcje. Nie widzę, ewentualnie możemy mieć do czynienia z przedłużającym się stanem ni to wojny, ni to pokoju, tak jak po wojnie 12-dniowej, ale biorąc pod uwagę, że Iran chce za wszelką cenę uniknąć tak zwanego systemu rundowego, więc spodziewam się, że będzie dalej próbował blokować ciśnienie, na co światowa gospodarka nie będzie sobie mogła na dłuższą metę pozwolić.
Systemu rundowego, czyli kolejnych rund negocjacji rozciągniętych w czasie.
System poprzeplatanych kolejnymi rundami dewastujących ataków lotniczych ze strony Izraela i Waszyngtonu.
No właśnie, w tym momencie Iran blokuje wciąż cieśninę Ormus, ale pojawiają się informacje, że również Stany Zjednoczone chcą tę cieśninę blokować. I teraz jakby kto w tym momencie blokuje tę cieśninę i co się wydarzy w ciągu najbliższych godzin?
W tym momencie nie tyle co blokuje, co fizycznej blokady nie ma, ale kontroluje cieśninę Iran. I Iran zgodnie ze swoją opinią pozytywną lub negatywną przepuszcza lub nie poszczególne jednostki. Gdyby doszło do amerykańskiej blokady, wtedy Iran miałby ograniczone możliwości eksportowania ropy do Chin. No i tutaj pojawia się problem, jak zareagują na taką blokadę Chiny. No, jeśli Iran nie będzie mógł, zgodnie ze swoimi zapowiedziami, jeśli Iran nie będzie mógł eksportować ropy z Zatoki, to doprowadzi on do sytuacji, w której żaden kraj nie będzie mógł je eksportować, a to oznacza poważne problemy dla między innymi chińskiej gospodarki.
Ale też mobilizację społeczności międzynarodowej, żeby jak najszybciej tę sytuację zażegnać.
Zgadza się i to jest właśnie główny punkt z tej strategii obronnej Teheranu. Uczynić tą wojnę zbyt drogą dla świata, by można było ją kontynuować lub powtórzyć.
Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił dzisiaj, że jego kraj wraz z Wielką Brytanią zorganizuje konferencję na temat międzynarodowej misji, której celem byłoby właśnie przywrócenie żeglugi w cieśninie Ormus, swobody żeglugi w cieśninie Ormus. Macron dodał, że ta misja obronna zostanie rozmieszczona, gdy sytuacja na to pozwoli. Czy te zapowiedzi i te na razie rozmowy w sferze dyplomatycznej między Londynem, Paryżem i być może sojusznikami europejskimi będą miały jakieś realne przełożenie na to, jak właśnie ta wojna może wyglądać w ciągu najbliższych tygodni?
Stosunkowo niewielkie. Państwa europejskie, abstrahując już od chęci bądź ich braku, nie mają odpowiednich sił, czy to militarnych, czy to dyplomatycznych, że się tak wyrażę, by móc w sposób realny, w sposób odczuwalny wpływać na sytuację. Ewentualna mediacja może odrobinę pomóc, stworzenie jakichś ram koordynujących wysiłki społeczności międzynarodowej również mogą pomóc, ale klucze do cieśniny, klucze do sytuacji są w kolejnym Teheranie i Waszyngtonie.
Negocjacje w Islamabadzie trwały 21 godzin, zakończyły się właśnie, jak wspominaliśmy, porażką, ale czy zostały wyznaczone być może jakieś kolejne terminy na spotkania? Być może już nie na tak wyższym szczeblu, ale czy jest jeszcze szansa, że w ciągu kolejnych dni te negocjacje, jakiekolwiek próby załagodzenia sytuacji będą jeszcze miały miejsce?
Nie mamy na ten temat żadnych konkretów, ale prawdopodobnie do kolejnych rozmów jeszcze przed końcem bieżącego zawieszenia broni dojdzie. Jednakże sytuacja jest bardzo dynamiczna.
Bardzo dziękuję. Marcin Krzyżanowski, były konsul Rzeczpospolitej w Afganistanie, Uniwersytet Jagielloński był z nami. Maciej Głogowski, studio. Witaj,
dzień dobry.
Południowe EKG, za chwil kilka po 12.40.
Tak, oczywiście jak zawsze o tej porze sprawdzimy, jak radzą sobie rynki, a rynkom nie brakuje ciekawych. Tak, to jest świetne określenie, będę go za chwilę używał. Z jednej strony to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Myślę sobie, że ten wątek węgierski może mniej, chociaż tam, w kraju, w którym wybory się odbywały, to na pewno rynkowe wydarzenie również, ale my w magazynie EKG, oprócz tego rynkowego sprawdzenia, porozmawiamy także o tym, jak promować naszą gospodarkę za granicą oraz o tym, jak promować polską gospodarkę w Polsce. Rząd nie tak dawno o tym mówił, no to ja zapytam szefa jednej z największych organizacji przedsiębiorców, czyli Konfederacji Lewiatan, jak myślą o tym, co się tak ładnie po polsku nazywa local content.
Maciej Głogowski zostaje z Państwem. EKG po informacjach o 12.40.
Reklama.
W RTV Euro AGD prawdziwe raty 0%. Dobierz ratę korzystną dla siebie i nie płać aż do sierpnia. Teraz do 50 rat 0%, RRSO 0%. Do 27 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Darek, co ty tam znowu grasz?
O mamo, no w Blikomanie! Ty także graj o 100 tysięcy złotych. I pamiętaj, każdy blik to szansa na wygraną, a pula nagród to 4 miliony złotych.
Zarejestruj się na blikomania.pl.
Hyundai Tucson to bohater gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Teraz jest dostępny w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermoce Tucsona i oferty na pozostałe SUV Hyundai. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl.
Czas? Twoje dziecko ma go przed sobą bardzo dużo, by cieszyć się życiem, by je odkrywać, doświadczać. Może nawet wyprzedzi swój czas, ale nie będzie w stanie go cofnąć. Dlatego już dziś porozmawiaj z nim o HPV, wirusie, który powoduje raka, i zaszczep.
Tak zadbasz o moje bezpieczeństwo
w dorosłym życiu.
Dowiedz się więcej na mz.gov.pl. Czas na szczepienie jest teraz.
Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 14 kwietnia. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
Ojej, moje oczy. Swędzą, pieką, łzawią. Nie do wytrzymania.
To sezonowe alergiczne zapalenie spojówek. Sięgnij po krople do oczu Sterazolin Alergia. Leczą objawy takie jak świąt, łzawienie i zaczerwienienie oka. Sterazolin Alergia to lek z silną substancją przeciwalergiczną i bez konserwantów.
Uff, w końcu ulga dla moich oczu.
Sterazolin Alergia. Uwalnia oczy od alergii. Sterazolin Alergia, krople do oczu. 1 mg olopatadyny na mililitr, co odpowiada 300 mg leku w każdej kropli. Lek wskazany do stosowania u dorosłych z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek w leczeniu objawów ocznych. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa